Dwie rzeczy, które w zasadzie z przed chwili. Jedna, kiedy słuchałem konferencji, mając no, dość bujną wyobraźnię, gdzieś tam widząc tę dżunglę, mimo wszystko jakoś się nie byłem w stanie z tym odnaleźć, z tymi zwierzętami, które atakują, bo miałem taką wizję po prostu, jak już taki tygrys zaatakuje, to już w ogóle jest po sprawie, więc co tutaj dalej myśleć, albo to będą jakieś właśnie tam papuszki, z nich nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia. Ale może tym bardziej dlatego, że to siostra Ewa mówiła, to przypomniało mi się, nie zdążyłem skonsultować, czy takie same mamy wspomnienia, ale przypomniało mi się moment, kiedy jeszcze siostra Ewa siostrą nie była i to myśmy się dopiero chyba zaczynali poznawać, jak byliśmy z Duszpasterstwem Warszawskich w Gorganach, w górach na Ukrainie, pewnie tam, nie wiem, z jakieś 8-9 lat temu. I tam msze mieliśmy takie polowe tam w górach i pewnego dnia było tak, że po prostu było tak trudno ją odprawiać, bo nie było strasznych zwierząt, tylko małe muszki. Tak? Siostra pamięta. Mówię, muszki to w ogóle to była jakaś taka masakra ciągle, tak, nie? To nie tylko pan z wami, tylko ciągle tam machałem rękoma, żeby się odgonić. Ale jedna osoba była zupełnie wyluzowana. Rafał, który z nami był, który zresztą nie tak dawno był, odwiedzał mnie w Gdańsku, miał taką siateczkę na głowę przygotowaną na to taki woreczek, wiecie, tutaj jeszcze z takim zapięciem. No taką moskitierę, taką osobistą moskitierę na głowę. Tam w ogóle był wyluzowany, oczywiście tylko tam ręce, tak, ale jego te muszki nie gryzły, bo one nie tylko latały, ale gryzły. Był przygotowany. I jak to sobie przypomniałem, no to dobrze, to niby banalny obraz, ale to, co robimy teraz przez ten weekend, to przygotowujemy się, bo my nie wiemy, jakie zwierzęta nas zaatakują. Czy to jest niedźwiedź, czy to są muszki. Jak myślę sobie o mojej roli jako duszpasterza, w tym wszystkim, w czym chcę was prowadzić, w tym wszystkim, z czym staram się być też taki przejrzysty, no to mam świadomość tego, wyjdziecie ze wspólnoty, niecałe życie będzie Efraim, będą sytuacje, które będą trudne, nie macie zielonego pojęcia, co się przydarzy i wielu z was będzie miało naprawdę poważną pokusę, żeby być w kościele albo jedną nogą, albo w ogóle w nim nie być, bo tak wskazuje praktyka. Bo w konfesjonałach słyszymy tych ludzi, którzy mówią, przychodzą do spowiedzi po wielu latach, mówią kiedyś to chodziłem na pielgrzymki, kiedyś byłem w duszpasterstwie akademickim, później się to jakoś tam porozmywało. Nie ma powodu, żeby nie myśleć, że tak będzie. Stąd podejmujemy tematy, które ja przypuszczam, że dla wielu były trudne. Ja myślę, że ta konferencja teraz pewnie o was samych wiele mówi gdzieś, gdzie możecie patrzeć na siebie, nie po to, żeby siebie ocenić, ale no, dla kogoś mogła być po prostu powtórką, bo był na iluś tygodniach rekolekcji ignacjańskich, takie rzeczy ktoś słyszał. Ale ktoś mógł się bardzo nudzić, bo tak naprawdę w ogóle nie ma wglądu w siebie, i w to wszystko, co jest życiem duchowym i w ogóle taką perspektywą, że mogę słuchać Pana Boga, że mogę rozeznać coś, co jest, zobaczyć, że coś jest pokusą od złego ducha, od szatana. Ktoś inny być może zupełnie inaczej. Nie znał co prawda tych treści, ale tak czuję, no ale ja już to przeżywam, to się we mnie dzieje. To zresztą byłoby takim dobrym znakiem, że to mi porządkuje coś, co już przeżywam, co już się we mnie dzieje. Natomiast możemy być pewni, że nie mówimy sobie o teoretycznych rzeczach, że zderzenie, czasami bardzo brutalne zderzenie z tym, co jest naszą słabością, kiedy nie da rady przetrwać jakiegoś ataku, jakiejś wątpliwości, jakiejś trudności, jak nie jest, to będzie. Zresztą sobie już w tych ostatnich parach już nie uczestniczyłem. Wyszedłem sobie tutaj przed szkołę, żeby jeszcze tak zebrać myśli, co tutaj na tym kazaniu powiedzieć. Z jednej strony słychać tutaj z jakiegoś stadionu okrzyki kibiców, no ale tak jakoś mi się, tak jakoś to tak było za mało, żeby tutaj chodzić po tym stadionie, więc wyszedłem na tą ścieżkę tutaj już prowadzącą w góry. No i w pewnym momencie tak usłyszałem, że tam jest jakieś zwierzę, które się rusza. Ja nie jestem taki bardzo strachliwy w takich rzeczach, natomiast od razu we mnie takie, jakby, no, to nie kwestia duchowa, to jest takie po prostu takie ludzkie, przeciwstawne kierunki. Znaczy jedna to taka właśnie obawa, no to wróćmy sobie tutaj za płotek, nie wiadomo co tam się czai, a druga, ta ciekawe co to jest. Nie? Jednak to zwyciężyło to drugie, tak? Chciałem tam zajrzeć, nie wiem co to było, ale jedno i drugie to po prostu jest przeciwstawne. I to jest na takim ludzkim poziomie po prostu. Mogę jedno, drugie i w tym mamy czasami ogromne wątpliwości, co ja mam zrobić. A w tych rzeczach, które są o wiele bardziej subtelne, no to nam trzeba szkoły. Jak tam z kimś też rozmawiałem teraz w tych parach, to tak mówiłem odnośnie samego siebie. Ja nie mam poczucia, że jestem dużo lepszy w tym, żeby właśnie wybierać, żeby być właśnie takim pewnym, że ja wybiorę to, co jest Boże. Ale prawda jest taka, że ja przez te 20 lat życia zakonnego doświadczenia nabrałem. I trudność będzie dla mnie z tym, żeby się na pewno zatrzymać, żeby się nie zabiegać we wszystkich bardzo dobrych rzeczach, które koniecznie ja muszę zrobić. Bo jak już się zatrzymam, to się okazuje, że ja widzę i że ja wiem. Ale też wiem, że przez te tyle lat się powyuczałem, jak to może funkcjonować i się powyuczałem trochę tego, że jak jadę w góry, to zabieram jakieś rzeczy ze sobą. I swoją drogą tą osobistą moskitierę, to małe takie na głowę, to ja teraz mam. To jest malutki woreczek, ale kiedyś zabłysnę, kiedy... No. Może komuś pożyczę to, no ale to... Boże, ale to są takie rzeczy, które po prostu z doświadczenia łapiemy, tak? Że jak nie miałem takiej sytuacji, to ja tego nie rozumiem, nie wiem. Ja muszę to przeżyć, mieć nawet taki moment, że mnie takie właśnie pokąsają te muszki i nie jesteśmy w stanie w sposób się odpędzić, bo ich jest po prostu mnóstwo, żeby mieć w głowie, to może jednak w plecaku jeszcze jedna dodatkowa rzecz więcej, może ona 10 razy będzie niepotrzebna albo 100 razy będzie niepotrzebna, ale ze względu na 101 raz to wolałbym ją mieć. I to są rzeczy, które tak się z jednej strony niby mieli, niby się wraca do tego, ale chcę, żebyśmy my też w tym wszystkim, gdzie szukamy tego, co jest uwielbieniem Pana Boga, co jest w sercu wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, nie żyli w iluzji, że możemy przeskoczyć ileś etapów i później po prostu wznieść ręce i powiedzieć: Panie Jezu, Ciebie uwielbiam i być zdziwionym, że gdzieś tam będę czuł, że w tym nie ma ani radości, ani ducha, albo że to zupełnie jest ode mnie niezależne, że raz to jest wspaniała modlitwa, a raz jest beznadziejna i że nijak ja w tym wszystkim nie mogę współpracować z Panem Bogiem, bo mogę, bo ostatecznie Pan Bóg mi daje, tylko że jest kilka ważnych etapów w naszym życiu, w których przejście otwiera możliwość kolejnego. Ja mówię już w tym momencie wprost o życiu duchowym. I jednym jest to, o czym mówiła siostra. To ten etap, za którym prawdopodobnie większość z was jest. To znaczy tej próby przynajmniej podjęcia jakiejś walki. Tego, że nie chcę ładować się na pustynię, gdzie mam święty spokój, w ogóle nie chcę mieć żadnych, wolałbym nie mieć żadnych wątpliwości, niech mi ten Pan Bóg tutaj nie dodaje jakichś zakazów, nakazów, nie chcę tego. Chcę żyć swoim życiem i samemu poukładać. Pewnie zdecydowana większość z nas próbuje podejmować jakąś walkę i też odchodzić od grzechów, jeśli się pojawią nawet i grzechy ciężkie, odchodzić, spowiadać się, wracać, podejmować jakąś tę drogę. Przypuszczam, że zdecydowana większość z was, nawet wiem o wielu osobach, jest i za kolejnym bardzo ważnym etapem tego, żeby wiedzieć, że nic mi nie pomoże wiara wszystkich innych, jak ja nie mam osobistego doświadczenia. I to jest bardzo widoczne w tym, kiedy z wami rozmawiam, bo to wiele osób przychodzi po to, żeby porozmawiać wtedy, kiedy czuję, ale ja nie czuję osobiście, bo wie, że muszę samemu coś przeżyć, a ja nie przeżywam. Kiedyś przeżywałem, albo inni podobno przeżywają, a ja nie. I to jest dla mnie dobrym znakiem, Bo myślę, że to jest coś, to jest na pewno taki etap, w którym my jesteśmy też jako wspólnota, gdzie nie ma żadnej wątpliwości, że chcemy przeżywać my jako wspólnota i my jako jednostki to, co jest naszą relacją z Panem Bogiem osobistą. Nie dlatego, że to jest obowiązkiem, nie dlatego, że tak należy, nie dlatego, że takie prawa, nagroda w niebie albo grozi mi piekło. Jestem przekonany, że większość z was ma przynajmniej tutaj taką jasność. Ja chcę być w przyjaźni osobistej z Panem Bogiem. Ja chcę wiedzieć, gdzie On mnie prowadzi, ja chcę wiedzieć, gdzie prowadzi nas w diakonii, nas w mojej grupce, nas w całej wspólnocie, gdzie jakby przechodzimy ten etap już tej jasności. To nie jest religijność, w której ja mam się schować za obrzędy, ale gdzie chciałbym spróbować być w tej dżungli, chciałbym spróbować w tym wszystkim odnaleźć moją ścieżkę, żeby dotrzeć tam, gdzie jest Pan Bóg. Nie mam już przekonania co do jednego z najważniejszych dalszych etapów, tego, co być może będzie takim przedmiotem tego, co będzie modlitwą dzisiaj w nocy, tego, co być może będzie się rozjaśniało w następne dni, jutro czy pojutrze. A myślę o tym, mając w pamięci to, co dzisiaj słyszeliście w pierwszym czytaniu. Kojarzymy to, co się dzieje z Szawłem dość dobrze, jego nawrócenie, niektórzy mówią, że to niewłaściwe słowo i chyba ono jest niewłaściwym słowem, ten przewrót w jego życiu, kiedy spotyka Jezusa. Taką postacią drugoplanową jest Ananiasz. I ten Ananiasz niech będzie dzisiaj taką postacią, na którą zwrócimy szczególną uwagę w zaproszeniu do pójścia dalej. Bo Ananiasz jest nie tylko człowiekiem, który jest w relacji z Panem Bogiem, jest nie tylko człowiekiem, który wie, że ma mieć relację z Nim i z Nim rozmawia, bo On może mu coś powiedzieć i On mu mówi, co ma dalej robić, ale to jest człowiek, który jest tak bardzo na Panu Bogu skupiony, że on jest w stanie w danym momencie natychmiast wiedzieć, czego Pan Bóg od niego chce, gdzie ma iść i co ma zrobić. Szaweł przestaje widzieć, jest doprowadzony do Damaszku, a tutaj Ananiasz ma to wewnętrzne widzenie i mówi do niego Jezus: idź w konkretne miejsce, idź na ulicę prostą, zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. Bardzo konkretna rzecz. Dopiero co patrzyliśmy w kościele na Filipa, który w podobny sposób ma wyjść na drogę, w południe przejeżdża wóz, tam jest człowiek, który czyta Izajasza, wie, gdzie ma pójść. My słyszymy tego typu historie by w tym już zakończeniu, bo ci ludzie coś robią i to się dzieje po sznureczku. I to się wydarza tak konkretnie, jak oni w sercu usłyszeli. Tylko że ci ludzie, jeśli tak słyszą, musieli wcześniej bardzo dużo przeżyć, żeby ufać Panu Bogu i pójść dokładnie tam, gdzie On ich prosi. I zwróćcie uwagę na to, zaufać temu, co jest wewnętrznym głosem. To jest to, o czym my w tej chwili mówimy, właśnie jedna konferencja, będą kolejne jeszcze w ciągu tego czasu. Tego, co jeśli zostaje tylko teoretyczne, to jest dramatycznie nudne. Ale jak zaczynamy tym żyć, to zaczyna być przygoda, no bo jestem w dżungli i rzeczywiście nie wiadomo, co się wydarzy i się przedzieram coraz bliżej i gdzieś już jakieś widzę światło, ale to jeszcze nie to. Tam się zaczyna coś dziać, tylko to trzeba przeżyć. Tam rzeczywiście trzeba być i to jest człowiek, który wydaje się, że coś przeżył. I ten etap, o którym mówię, ten etap, który jest pewnie do przeżycia dla wielu z nas i to jest etap, który jest do przeżycia również i dla mnie, bo to on jest tym, który jest takim kluczowym, który otwiera absolutnie prostą drogę do świętości. To jest etap przejścia od tego, co jest skupieniem na samodoskonaleniem, na skupieniu na Panu Bogu. Wyjaśniam to jeszcze. A wyjaśniam, odnosząc się do słowa, które wydaje mi się, że się nie pojawiało tak często w rozmowach, w konferencjach, jak pojawiałem się w Gdańsku, a teraz jest używane non-stop, czyli rozeznawanie, rozeznać. trochę się czuję odpowiedzialny za to, że ono się pojawiło i w tym momencie jest używane w 1000 różnych kontekstów, łącznie z tymi, które nic nie mają wspólnego z rozpoznawaniem duchowym. Są sytuacje, kiedy mam coś zrozumieć. Są sytuacje, kiedy mam lepiej siebie poznać. Są sytuacje, kiedy mam mieć właśnie wgląd w siebie samego, żeby pojąć, jakie we mnie procesy. Bo jestem rozdarty między tym, żeby schować się jednak do szkoły i zobaczyć, co tam za zwierzak chodzi między drzewami. Jestem w Polsce, prawdopodobnie nic strasznego mi się nie stanie. Ale to nie jest żadne rozpoznawanie duchowe. Ja tego nie mam rozeznać, czy ja mam wrócić do szkoły, czy mam tam pójść. Ja podejmuję jakąś decyzję i walczy we mnie lęk i ciekawość. Jest wiele z naszego zaangażowania, też i tego zaangażowania, które podpowiada nam kultura, podpowiadają nam zdecydowanie wszelkie również i no tak, i to wszystko, co znajdziemy na Facebooku i to, co znajdziemy na większości takich portali typu WP, Interia czy Onet popularnych, gdzie będziemy mieli z takich wartościowych treści wiele z tego, co jest pop psychologią. Wiele z tego, co jest bardzo cennym poznawaniem siebie, czasami takiej bardzo zabawowej formie i to jest znak naszego czasu. To jest znak pewnie właśnie drugiej połowy XX wieku i tego początku XXI, gdzie tym, co wydaje się być taką naszą drogą, która jest popularna i taką drogą, która jest czymś więcej niż tym, co jest życiem, tym, co materialne, tym, co tylko doczesne, tym, co tylko chwilowe, to jest spojrzenie na to, gdzie jest tak naprawdę moja pasja, moje pragnienia itd., itd. To jest świetny początek do tego, żeby znaleźć Pana Boga, ale nie musi być. Bo ja również w tym wszystkim, co jest moim poszukiwaniem i wcale nie duchowym rozeznawaniem, ale próbą zrozumienia tego, co jest we mnie i też i próbą bycia jak najlepszym człowiekiem, mogę w ogóle nie spotkać się z Panem Bogiem. Cały czas być obok Niego. Mogę krążyć po tej dżungli i przeżyć bardzo wiele. Bardzo wiele przygód, bardzo wiele pięknych historii. Z tego będzie można powiedzieć parę fajnych konferencji, z tego będzie można powiedzieć parę fajnych po prostu historii, które mi się przydarzyły, ale ja wcale nie muszę iść coraz bliżej do Pana Boga, bo to może być cały czas w odniesieniu do mnie. Cały czas mogę szukać i patrzeć, jak ja mogę zrozumieć, jak być lepszym człowiekiem. Znów konkretna rzecz, jaką zauważam i z którą się zmagam, tak. To są wszystkie okazje, kiedy mam do przejrzenia jakąś medytację, która jest przygotowywana w Efraimie, w Ignacym, w jakichś innych okolicznościach. Jednym z najczęstszych trudności, jaką widzę w tym, co inni proponują na modlitwę innym, jest to, że ich zatrzymują na sobie. Dlaczego? Jestem prawie że pewien, że dlatego, że sami tak się modlą. Więc wtedy będą pytania tylko takie, czy prawie tylko takie. A czego ty się o sobie uczysz? A jakie uczucia się w tobie pojawiają? W czym jesteś podobny do tej postaci? A w czym jesteś inny? I to są dobre pytania i to są ważne pytania. Ale pierwsze pytanie chrześcijanina to jest pytanie, a jaki jest Bóg? A nie jaki jestem ja. Jak ja będę wiedział, jaki jest Bóg, to będę wiedział, jaki jestem ja. Naprawdę. Im więcej wiem o Bogu, tym więcej wiem o sobie. Jak chcę się zatrzymać na sobie, na zrozumieniu siebie, to mogę utknąć też i na poziomie religijnym, na tym etapie, gdzie chcę być w relacji z Panem Bogiem, ale krążę po tej dżungli, nie, omijam pustynię, wiem, że tam to jest złe, krążę, ale niespecjalnie się zbliżam do światła, bo po prostu mam ograniczone możliwości poznania siebie. Mogę gdzieś się poznać, mogę zrozumieć siebie, ale ja i tak nie znajdę tam odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens życia. Po co kolejny dzień, po co się starać? Ja i tak tam nie znajdę odpowiedzi na to, dlaczego we mnie jest takie pragnienie miłości w każdym innym człowieku. Dlaczego o to będziemy tak bardzo walczyli, żebyśmy byli kochani i skąd w nas siła do kochania innych, a czasami taka nieumiejętność kochania innych. To nie znajdziemy tych odpowiedzi w sobie. To jest ten ważny przeskok, do którego was zachęcam dzisiaj, jutro, pojutrze i dalej. W tym, co jest naszą naszym zawsze zmaganiem się i duchową walką, żebym nie został tylko na tym poziomie, który wielu zadowoli, ale który nie jest optymalnym, takim poziomie, gdzie miałbym porozważać, co ja mam zrobić, żeby być lepszym człowiekiem. To jest dobre pytanie. To w ogóle wielu ludzi świetnie, gdyby w ogóle sobie takie zadało. Ale pozwólcie, że ja wam będę mówił jasno, to jest dużo za mało. To nie jest to, co Jezus proponuje. On mówi, spójrzcie na Ojca. Nigdzie nie ma w Ewangeliach o tym, żebyśmy się samodoskonalili. Nigdzie nie ma o tym, żebyśmy poszli drogą samorealizacji. Żebyśmy popatrzyli na to, co rzeczywiście da nam energię i za tym poszli. To może być świetny początek do spotkania z Panem Bogiem, bo w naszych pragnieniach, bo w tym wszystkim, co w nas jest, pewnie jest też i Pan Bóg. Ale jeśli na tym poprzestanę, to jestem pewien, że będę się plątał po tej dżungli i się będę plątał i będą fajne rzeczy się wydarzały, ale nie będę widział w wyraźny sposób, że jestem bliżej światła. Ten, który jest coraz bliżej światła, jest tym, który patrzy na światło i idzie w kierunku światła. Mniej go interesują te wszystkie roślinki, ptaki, moja droga i to, czy sobie poradziłem, czy nie. Interesuje mnie ten, do którego idę. Interesuje mnie sam Pan Bóg. I to jest nasza perspektywa. I tutaj się dopiero zaczyna rozeznawanie duchowe. Nie zastanowienie się, czego ja chcę. Nie zastanowienie się, co byłoby lepsze, ale pytanie, czego chce Pan Bóg. Czym Jemu sprawię przyjemność? Co jest Jego pragnieniem? To jest bardzo ważne pytanie i to jest pytanie, które wielu z nas nie zadaje. Ja o wiele bardziej zadaję częściej je wtedy, kiedy po prostu mam swoje rekolekcje, kiedy się wyciszę. Jak jestem w hałasie i w biegu, o wiele częściej zadaję pytanie w różnych formach, co dobrego ja mogę zrobić. To nie jest głupie pytanie, ale to nie jest strzał w dziesiątkę. To jest siódemka albo ósemka. Pytanie właściwe to jest takie, a co Bogu się podoba? Co spowodowałoby, że On by się uśmiechnął jeszcze szerzej, patrząc na mnie? Co by sprawiło taką radość i ciepło w Jego sercu, co byłoby w Jego oczach w wyraźny sposób wybraniem tej drogi, którą poszedł sam Pan Jezus. To jest to, co uznaję za prostą drogę do świętości. No bo jeśli ktoś w tym wszystkim jest skupiony na Pana Bogu, jest w stanie, lepiej, gorzej, no ale jest w stanie zasadniczo poznać tego Pana Boga, zobaczyć, jaki On jest i w związku z tym wiedzieć, czego ten Pan Bóg chce od nas, zostaje już wtedy tylko jeden element. Powiedzieć tak. Zawsze mogę powiedzieć nie. Poznać i powiedzieć nie. Tylko jak się poznaje kogoś, kto jest tak piękny, tak wspaniały, tak niesamowity, że niczego z nim nie można porównać, to w praktyce jest tak, że rzadko powiemy nie. Więc to, co mamy zrobić, to skupić swój wzrok. A jaki Ty, Panie Boże, jesteś? Przy okazji poznam siebie. Przy okazji zrealizuję to, co jest moimi pragnieniami. Przy okazji będzie się układało to, co w moim życiu jest niepoukładane. Ale pierwsze to jest popatrzenie, jaki, Panie Boże, Ty jesteś. Wtedy będą się takie działy jak rzeczy jak z Ananiaszem. Wtedy my będziemy gotowi do tego, żeby innym opowiadać, ewangelizować, żeby być świadkami. Ale wtedy, kiedy my mamy wzrok wpatrzony w Pana Boga. Jeśli my się sami wyuczymy, żeby być lepszymi, to możemy pokazać siebie. Oto jestem trochę lepszy. I się możemy dziwić, że na nikim to nie robi specjalnego wrażenia. Ale jak my pokażemy tego, który jest tak wspaniały, że nie ma nic wspanialszego i będziemy wiedzieli, naprawdę wiedzieli w naszym życiu o całym Jego pięknie, no to mamy o czym opowiadać. No i to znowu nie jest takie zero-jedynkowe, no bo coś z tego pewnie mamy, a coś nie. Oby coraz więcej naszego wzroku było skupionego na samym Panu Bogu. No bo tutaj jest miejsce na najważniejszą duchową walkę, kiedy już nie walczę o przetrwanie w dżungli, ale walczę o to, żeby dojść do centrum, żeby dojść do Boga, do tego miejsca, które jest moim celem i które jest najważniejsze. Tutaj nie mogę się skupić na samej przygodzie, ale na tym, do którego idę. A On woła, a On daje światło, a On pomaga, żebyśmy przypadkiem się nie zgubili, żebyśmy doszli tam, gdzie mamy dojść.